Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa w studiu goście. Barbara Brzezicka, Partia Razem, Radna Sopotu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Piotr Adamowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Michał Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Chyba tak jak tu siedzimy, to ile jest nas kierowców? Pan poseł? Ja? Pani radna? Nie, nie jest. Pan poseł też chyba nie jest kierowcą. Czy już jest?
Ja okazjonalnie.
No dobrze, a chciałabym, żebyśmy zaczęli od paliw, bo wskazany na kandydata, na premiera, minister Przemysław Czarnek dzisiaj zapowiedział projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości o obniżce VAT-u i akcyzy na paliwa. To wszystko w kontekście tego, że ceny faktycznie rosną w górę. Cena baryłki już jest grubo ponad $100 i na razie nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja się zmieniła. Czy to jest dobry pomysł, czy jakaś inna forma interwencji? Ostatnio premier mówił coś o marżach, co było, jak rozumiem, bardziej skierowane do Orlenu. Panie pośle, Piotr Adamowicz.
Pani się patrzy na mnie i ja mam wyjaśnić.
Nie, wyjaśnij, co pan myśli, czy to jest dobry pomysł, czy to jest dobry moment? Takie zabiegi, jeśli chodzi o obniżenie VAT-u, jak VAT-u na pewno, one już były.
Potem tak, były i skończyło się tym, że sprawa jest prokuraturze, a Orlen poniósł około 5 miliardów strat. Tu mówimy tutaj o roku 2023, czyli zniżka cen paliw w okresie przedwyborczym. Przewodniczącym prezesem Orlenu był działacz de facto Prawa i Sprawiedliwości, pan Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości, podpisałem. Proszę Państwa, pomysł jest oczywiście bardzo chwytliwy, pod publiczkę typowa. Mówimy o obniżce VAT-u z 22 na bodajże 8%. Każda tego typu inicjatywa legislacyjna musi zawierać tak zwane skutki dla budżetu, czyli tak wyliczenie, ile to będzie kosztowało i skąd się weźmie pieniądze na pokrycie wydatków. To jest jeden element. Drugi element. Przypomnijmy, że czy chcemy, czy nie chcemy, ale dzięki poprzednim rządom Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, co oznacza cięcia budżetowe i oszczędności budżetu państwa. Jest to bardzo zgrabny wybieg pod publiczkę, natomiast realia są troszeczkę inne. Marże i owszem, o tym możemy dyskutować, natomiast nie sądzę, że było możliwe wprowadzenie tak drastycznej obniżki ceny VAT-u, bo to rodzi określone skutki dla budżetu, czyli cięcia gdzie indziej. Tak?
A co to znaczy, możemy dyskutować o marżach? Że oto rząd teraz powie, że Orlen ma mieć niższe marże i Orlen tak ma się zachować, to nie jest ingerencja...
Nie jestem finansistą, natomiast o marżach możemy dyskutować, dlatego że można być może je obniżyć. Ja nie jestem finansistą, ekspertem gospodarczym, natomiast jak znam procedury legislacyjne, a je znam, to obniżka z 22 jest naprawdę bardzo moralna, bo trzeba powiedzieć, gdzie będziemy cieli, pytam, jeżeli zabraknie pieniędzy z VAT-u. Poza tym, no, panu Czarnkowi należy przypomnieć słowa, że tak powiem, ich promotora, patrona politycznego, pana Donalda Trumpa, który powiedział wczoraj w nocy, że ten skok cen paliw na rynkach światowych to jest bardzo niski koszt wojny o pokój.
Kto myśli inaczej,
to już nie będę dopowiadał, ale to idolem Prawa i Sprawiedliwości Donald Trump powiedział to, co powiedział. No, tyle mogę powiedzieć.
Pan poseł Kowalski, no musi pan tu odpowiedzieć, bo to pod publiczkę jest taki chwyt.
Absolutnie nie jest to pod publiczkę. My dbamy o Polaków. My staramy się, aby Polakom było lżej. Ja tylko przypomnę, panie pośle, że myśmy też obniżali VAT na energię elektryczną. Było 0 VAT-u i nie było z tym żadnych problemów. Obniżaliśmy VAT na żywność, na artykuły spożywcze do 5%.
Nie było.
No dzisiaj macie prawie bilion już zadłużenia, co roku zadłużacie państwo
pośle,
na...
Mamy,
dzięki rządu Donalda Tuska, mamy, tak. Deficyt w tym roku 290 miliardów, już trzeci rok z rzędu, czyli mamy prawie 1000 miliardów, panie pośle, ale wracając do tej ustawy, świetny pomysł, uważam, że powinien być wprowadzony obniżka VAT-u z 23%, na 5%, to jest pierwsza rzecz, obniżenie stawek akcyzy i jeszcze jedna rzecz, której pani redaktor nie wspomniała. Chodzi o wyłączenie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Te wszystkie zabiegi, jeżeli oczywiście Sejm, parlamentarzyści się do tego przychylą, bo to musi być oczywiście w formie ustawy.
Z czego to ma zostać pokryte? Bo tutaj to wskazał też pan poseł Adamowicz.
Pani redaktor, już mówię. To ma być pokryte z zysku Orlenu. Orlen to jest spółka państwowa, która w sytuacjach kryzysowych, trudnych sytuacjach powinna wspomagać Polaków.
Ale VAT i akcyza to jest wpływ do budżetu, to nie to nie Orlen.
Ja tylko przypomnę, pani redaktor, że w 2022 roku, bo tutaj ta dzisiaj data padła, cena baryłki kosztowała ponad $130. Dzisiaj mamy 90, więc jest możliwość obniżenia cen.
118.
Ale jest poniżej. Nie. Jeszcze
koło 110 wzrosła do $190 za baryłkę.
Okay. Natomiast,
słuchajcie, wzrosła, okej, okay, będzie pewnie wzrastać. Natomiast, to paliwo, które dzisiaj kupujemy na stacjach, to jest paliwo nie kupione wczoraj czy dwa dni temu, to jest kupione wiele miesięcy temu, więc one było dużo taniej kupowane, więc my jako Polacy, jako społeczeństwo i jako parlamentarzyści mam obowiązek tak procedować prawo, aby Polacy nie płacili 9 zł, czy tam na dzień dzisiejszy 7,30, jak jechałem tutaj do państwa, tankowałem w Gdyni Helonii. Za chwilę to paliwo będzie po 9 zł, dlatego to nie jest jakaś tam zagrywka pod publiczkę, panie pośle. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie wspomagał Polaków w ciężkich sytuacjach. Ja sobie tylko zerknę. Jeszcze jedno zdanie, bo to jest bardzo istotne. Wprowadzaliśmy tarcze antyinflacyjne, tarcze energetyczne, tarcze paliwowe, no i to rząd powinien tak działać. A to, że pan poseł, skąd my to wieźmiemy? No bo wy nigdy nie macie pieniędzy. Wy tak zarządzacie finansami publicznymi, że mamy teraz 1000 miliardów deficytu.
Nadmiernego deficytu.
1000 miliardów deficytu, ponieważ rząd Donalda Tuska i minister Domański nie radzą sobie z finansami publicznymi.
Dobrze. Proszę państwa, tylko czy... Bo rozumiem, że są pewne możliwości. Można obniżyć VAT i akcyzę. No, to wszystko jest dopuszczalne prawem. Tylko mamy sytuację, w której faktycznie szybują ceny paliw, bo taka jest sytuacja na świecie, ale to jest tydzień od rozpoczęcia tego konfliktu. Oczywiście możemy się spodziewać, że będzie trwał dłużej, krócej. Czy to jest też moment na to, żeby już teraz dokonywać takich takich działań? Barbara Brzezicka.
To jest na pewno moment na to, żeby zacząć o tym myśleć, tak? I zacząć myśleć o konsumentach, bo pamiętajmy, że wzrost cen paliw będzie się przekładał na wszystkie ceny, tak? Tutaj nie mówimy tylko o paliwie, które tankujemy do samochodu, ale to jest po chwili, to jest wzrost cen podstawowych produktów. I czasy są niestabilne. Ta decyzja o ataku na Iran jest fatalna. Będzie tylko destabilizować ten region, tak jak fatalna była wcześniej decyzja o ataku na Irak, której długofalowym efektem było powstanie państwa islamskiego i jeszcze większa destabilizacja. Więc nie ma co się spodziewać, że ta wojna za chwilę się skończy. Tam będzie bardzo źle i to będzie fatalnie wpływać na sytuację tam na miejscu, jak również na całym świecie. Więc absolutnie należy myśleć o tym, żeby chronić... Nie może być tak, że my jako konsumenci ponosimy największą cenę tego, tak? Bo w tym momencie faktycznie tak jest, bo to koszty podstawowych produktów dla gospodarstw domowych, które całe wynagrodzenie przeznaczają właśnie na paliwo, na jedzenie, na podstawowe opłaty, nie mogą rosnąć w sposób taki, żebyśmy nie byli w stanie tego udźwignąć. Więc tarcze jak najbardziej będą potrzebne, bo ta sytuacja się nie skończy. Należy o tym myśleć, a jednocześnie należy odpowiedzialnie myśleć o wpływach do budżetu. I tu jest cała masa też podatków, danin, które można odważnie wprowadzić, można opodatkować w większym stopniu tych, którzy najwięcej wyciągają zysku z naszej gospodarki.
Ale przecież
można
prezydent nie podpisze żadnej takiej ustawy.
Słucham?
Żadnej takiej ustawy prezydent nie podpisze. Nawet gdyby była taka inicjatywa kogokolwiek.
No ja liczę na to,
szczerze bo to mówiąc, jest jasno zostało powiedziane.
Państwo, jesteśmy w sytuacji, gdzie tak, mamy jedną wojnę za granicą, drugą wojnę niewiele dalej, więc ja naprawdę bym oczekiwała, żeby tutaj rząd i prezydent przestali się walić po głowach, przestali uprawiać niedasizm, bo tylko dlatego, że coś PiS powiedział, to się nie da i tak tylko dlatego, że Platforma powiedziała, co się nie da. Bo to jest skrajnie nieodpowiedzialne, tak? Potrzebujemy dbać o nasze bezpieczeństwo zewnętrzne, ale też to wewnętrzne, to, żeby nam tutaj się bezpiecznie żyło. Potrzebujemy dbać o bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego my zaproponowaliśmy program, którym owszem wprowadzamy narzędzia nadzwyczajne finansowe, bo takie są czasy. Są czasy na to, żeby wprowadzać narzędzia, których wcześniej nie wprowadzaliśmy, ale inwestujemy w bezpieczeństwo energetyczne, które też jest filarem tego naszej tutaj pozycji na arenie międzynarodowej i filarem, który zabezpiecza nas, po prostu gospodarstwa domowe.
Mhm. Ale tu muszę jednym słowem muszę jak gdyby się wtrącić. Luka w VAT-ie, no, zarządów Prawa i Sprawiedliwości, myśmy rocznie transferowali do budżetu prawie 250 miliardów złotych, jeżeli chodzi o wykrywanie osób
VAT-owskich. W 2022 i 2023 tak, ile było?
Nie pamiętam dokładnie, ale było średnio rocznie ponad 250 miliardów złotych trafiało do budżetu z samej luki VAT-owskiej, więc jeżeli rząd zająłby się na przykład oszustwami VAT-owskimi, pewnie byłyby pieniądze na obniżkę tej akcyzy i obniżkę tego VAT-u, więc ja tutaj zachęcam pana posła, żeby zachęcił swoich ministrów do cięższej pracy, a nie do kończenia pracy w czwartek i wyjazdu do Warszawy Donalda Tuska we wtorek albo w poniedziałek wieczorem.
Panie pośle.
Ja nie spotykam Donalda Tuska w Sopocie i w Gdańsku w poniedziałek.
A chodzi pan po Sopocie?
Proszę?
Chodzi pan po Sopocie, że pan nie spotyka?
Tak, chodzę czasami, ale
codziennie?
Codziennie nie.
A pytanie o możliwość jakichś działań, czy ja nie pokładam nadziei w możliwości podwyższenia podatków w Polsce, ale czy to taka inicjatywa w ogóle mogłaby być rozpatrywana, czy nie? Czy to jest trochę strata czasu?
Proszę pani, należy rozpatrzyć, natomiast powtarzam raz jeszcze. Budżet jest określony i jest procedura jednego deficytu. Czy chcemy, czy nie chcemy, skutek 8 lat rządów PiSu, inflacji.
Ale trzeba go pilnować, panie pośle,
Adamowicz.
1000 miliardów deficytu przez was, tylko w ciągu 3 lat.
No pan bajki opowiada, panie pośle.
Nie, no to są dane, niech się pan zapozna z budżetem na 2026.
To nie jest tak, że z dnia
pan
na dzień...
Jest pan nie jest finansistą, sam pan
poseł Adamowicz, proszę
się zapoznać z budżetem.
To jest suma działań podjętych w określonym przedziale czasowym. I taki jest
zadłużyliście
skutek.
Kraj na 1000 miliardów w ciągu 3 lat. 290 miliardów sam deficyt budżetowy w tym roku jest planowany. To jest tylko plan.
Proszę pana, jeżeli będzie pan chce ruszać w ten sposób, to uciekliście, za waszych rządów pan wtedy nie był w parlamencie,
panie pośle,
uciekliście
panie pośle,
z budżetu
prawie 300
do
miliardów deficytu tylko w tym roku i żadnych inwestycji. Prawie
panie
300
pośle,
miliardów.
Ale teraz niech pan już nie wymienia wszystkiego tak ciągiem,
ale
bo
ja
o niczym nie będziemy rozmawiać,
skrupulatny,
bo pan
pani redaktor, jestem skrupulatny.
No to jest, ale co to jest za hasło żadnych inwestycji?
Oczekuję tutaj faktów, a nie jakiegoś lawirowania.
Dobrze,
co było kiedyś. Patrzmy, co jest dzisiaj.
Ale proszę pana, to nie jest tak, że nagle coś się dzieje. Są
ale
przyczyny, które są odłożone w czasie.
I coraz większy deficyt co roku. To jest szok.
Panie pośle, większy deficyt jest między innymi z jakiego powodu? Zwiększonych wydatków na siły zbrojne. Tak
nie,
czy
nie?
Nie,
siły
tak,
zbrojne idą z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. To są
pieniądze
zaplanowane. To są oczywiście pieniądze budżetowe, ale one nie są de facto wpisane w budżet. To są pieniądze dodatkowe, które zasilają siły zbrojne i one nie powodują deficytu.
Nie zapisane w budżecie są
one nie powodują deficytu, pani redaktor.
Dobrze, idźmy dalej. Ten kontekst...
Ale nie powodują deficytu, ale gdyby nie były zapisane w innych środkach, to
ale
było w budżecie.
Panie Piotrze, 300 miliardów deficytu, takiego deficytu jeszcze nigdy w historii trzeciej, czwartej czy trzeciej Rzeczpospolitej nie było.
Dobrze.
Nie ma na ochronę zdrowia i nie ma na obniżkę VAT-u i nie ma na programy społeczne.
I nie ma na
budowę
nowych
autostrad. Do czego prowadzi ta rozmowa? Znaczy za waszych rządów było źle, a za waszych jeszcze gorzej.
Nie, no ale
dosyć.
Patrzmy na obecne rządy.
Stop. Pani radia się cieszy.
Nie, no ale jeżeli rozmawiamy...
Ja się nie cieszę z tego, naprawdę.
Zachęcam rząd, żeby zaczął pracować.
Teraz ja. W kontekście jakby... Bo ten wzrost cen paliw wynika z wojny, która się dzieje, właściwie konfliktu bardzo szerokiego już teraz na Bliskim Wschodzie. Za nami też taki tydzień, w którym nadal jest organizowany powrót Polaków z Bliskiego Wschodu, bo to jest bardzo duży problem, bo tam jest kilkanaście tysięcy Polaków. Takie były dane. Jest pytanie, czy ta akcja, zarówno wojska, jak Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w kooperacji z LOT-em, ale także i biurami podróży, została waszym zdaniem przeprowadzona właściwie? Czy to jest tak, że można było coś zrobić więcej i szybciej, czy nie? Piotr Adamowicz.
Moim zdaniem przeprowadzono właściwie, zacznijmy może od tego, że od wielu tygodni były ostrzeżenia, żeby nie wyruszać pewne rejony świata ze względu na potencjalnie grożący konflikt, który niestety się sprawdził. Tyle, ile mogło zrobić państwo polskie, to zrobiło. Ja słyszałem śmieszne porozumiewania, że Czesi dwoma samolotami przetransportowali swoich rodaków skądś tam. Okej, tylko nie mierzmy państwa czeskiego do państwa polskiego. Moim zdaniem zostało zrobione to, co można było zrobić, natomiast oczywiście to nie była kwestia tego typu, że ewakuujemy Polaków na przykład z Ukrainy, gdzie trwa rzeczywista wojna, tylko z regionów przygranicznych, które są ofiarami
bezpośrednio.
Znaczy
są dwa rodzaje ewakuacji,
Izrael,
Iran,
dokładnie tak. I to, co można było zrobić.
Ale też Dubaj czy Bangkok.
też i Dubaj, czy Bangkok. Natomiast z drugiej strony, no proszę państwa, jeżeli ja czytam, że jacyś influencerzy narzekają, że muszą zapłacić 13 tysięcy złotych za bilet, żeby go zmienić, no to naprawdę czasami budzi to pytania, czy państwo polskie musi finansować w 100% to, że ktoś przebywa i jeszcze narzeka, że nie jest w stanie wykonywać swojej profesji zawodowej, bo akurat samolot będzie dopiero za dwa dni.
Ale rozumiem, że to nie influencerzy są tutaj problemem, tylko raczej zwykli Polacy, którzy pojechali tam w różnym celu.
I wracają. I wracają.
Chyba nie do końca wracają, panie pośle. Dopiero presja Prawa i Sprawiedliwości i presja mediów spowodowała to, że rząd zaczął działać. Przez pierwsze 3-4 dni, no to rząd był spanikowany i sparaliżowany w ogóle tym. Nie było żadnych jak gdyby komunikatów czytelnych, w jaki sposób ci Polacy się mają wydostać z tego rejonu. I tutaj mamy wielkie pretensje do Donalda Tuska, do Sikorskiego, który zarządza tweetami, a nie zarządza faktycznie MSZ-em. Polacy czuli się opuszczeni i to nie jest jak gdyby moja polityczna gra, czy jakaś moja złośliwość, tylko panie pośle, tak jest. No, dopiero presja, którą żeśmy na was wywarli, spowodowała to, że rząd zaczął faktycznie działać. Ale to nie jest tak, że mają wracać za własne pieniądze. My jesteśmy jako państwo odpowiedzialni za każdego obywatela i ja nie chciałbym na przykład, ale też z tymi komunikatami też do końca nie było tak, jak pan poseł mówi. Te komunikaty być może gdzieś tam się pojawiały, ale one nie były zbytnio czytelne, bo Polacy są mądrym narodem. Jeżeli by wiedzieli faktycznie, nie lećcie tam, bo będzie wojna. Mamy wywiad, który nam prognozuje pewne działania militarne, to byśmy po prostu, Polacy by po prostu nie pojechali.
Panie
Zaczęła
pośle,
się ewakuacja za późno.
Znaczy, były komunikaty, żeby nie lecieć w te rejony, ani przez te rejony.
Ale ja bym chciał, żeby pani rektor mi pokazała ten komunikat, bo ja tego komunikatu nie widziałem.
Na każdej konferencji prasowej mówiło tego przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ja pamiętam, że to widziałam, natomiast ludzie jadą na własną odpowiedzialność.
Oczywiście, że jadą na własną odpowiedzialność, ale państwo jest odpowiedzialne za każdego Polaka na świecie. To nie jest tak, że sobie wracaj, jak masz pieniądze. Jak nie masz pieniędzy, to zostań, tak? Nie. Szanowni państwo, jesteśmy narodem, który powinien się wspierać, który powinien dbać o każdego z nas. Jeżeli ktoś pojechał, nawet może i nie słyszał tego komunikatu, tak? Okej. Okay. To nie powinien być zostawione na własną łaskę, tak? Czy radź sobie samemu. My jako rząd, my jako parlamentarzyści powinniśmy zrobić wszystko, żeby każdego Polaka sprowadzić bezpiecznie do kraju. Ja nie mówię, że bezpłatnie. Ale szanowni
państwo...
Właśnie
mówił pan przed chwilą, że bezpłatnie. Bo teraz niech pan się zdecyduje. Znaczy nie. Mają płacić,
czy
nie mają płacić?
Jeżeli para z dwójką, para dostaje informację, kupcie sobie bilety za 5 000 plus bagaż 1500, to wychodzi powrót 13 tysięcy. Wczoraj taki reportaż widziałem w internecie odnośnie, tak właśnie MSZ zostawił jedną z młodego chłopaka i młodą dziewczynę. Ja nie mówię, żeby za darmo, tak, ale
Panie pośle, państwo wie pan, ile powinno, oni zapłacili za ten wyjazd? Wie pan, ile zapłacili?
Nie wiem.
I to dużo, naprawdę.
Pewnie około
20 000,
tak, to już nie ma tanich wyjazdów. No, te rzeczy, te czasy się skończyły. Natomiast, żebyśmy byli tutaj zgodni, no nie możemy zostawiać Polaków na własną...
Barbara Brzezicka, jak ta akcja została przeprowadzona? Właściwie, niewłaściwie, na czas, nie na czas?
No tutaj przede wszystkim potrzebne są procedury, które nie wymagają nie wiadomo jakiego zaangażowania ministra tego czy innego, tylko które są automatycznie uruchamiane w takiej sytuacji. Tak, to powinno być tak, że wystarczy jeden mail, który uruchamia całą akcję ewakuacji obywateli, bo oczywiście na stronie ministerstwa, tutaj pan poseł mówił, jest bardzo wiele krajów, które są odradzane, to często są kraje, do których mimo wszystko ludzie jeżdżą, bo ta lista jest bardzo długa po prostu. Tak, ja wielokrotnie ją sprawdzałam i...
Tylko, że tam te poziomy
są różne poziomy, no, ale te poziomy się właśnie zmieniają, tak, tak jak w tej chwili. Natomiast w przypadku konfliktu zbrojnego po prostu musi być procedura, która uruchamia natychmiastowo dodatkowe loty, wsparcie i to powinno być już przygotowane na stole.
Tylko,
właśnie o to chodzi.
Tylko proszę państwa, kiedy natychmiastowo? Myśmy byli w sytuacji, w której rano, w sobotę rozpoczęła się ta interwencja, tak? Nie można, znaczy ja sobie tego nie wyobrażam, żeby od razu wysyłać jakieś samoloty. Przecież to jest w ogóle niemożliwe, niebezpieczne. To musi być skoordynowane, bo przecież... Ale to nie jest sztuka wysłać samolot.
To musi być przygotowane, tak? Mamy te konflikty zbrojne, o których mówiłam wcześniej i te procedury opracowane no, w sposób taki, który oczywiście jest możliwy do zrealizowania, po prostu muszą być na stole, tak? To nie może być tak, że nagle minister biega, zastanawia się, co zrobić, tylko to musi być opracowane zawczasu. Przecież ten konflikt był do przewidzenia. To reakcja Iranu była do przewidzenia od pierwszego dnia ataków Stanów Zjednoczonych.
Znaczy, to jak pani sobie to wyobraża, że w sobotę rano mamy atak i co?
I zaczynamy akcję.
Ale
tak?
Co
to
robimy?
Nie znaczy, że w tej chwili tak, w jednej sekundzie będzie samolot.
Bo tak, jedni mówili, wyślijcie autokary i tak, wieście Polaków drogą lądową.
Po to w tym ministerstwie pracuje tłum urzędników.
Nie do Egiptu, tylko do Omanu, pani pośle.
Ile,
do Omanu.
Pani,
po to mamy urzędników, po to mamy specjalistów od zarządzania kryzysowego. Przecież jakby zamiast płacić sobie kolejnym kolegom za jakieś stołki, trzeba płacić specjalistom, którzy opracują gotowe do użycia procedury i one powinny być w każdym, w Ministerstwie Obrony, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych do wdrożenia, w tej chwili już gotowe, ponieważ sytuacja może się destabilizować w każdej chwili.
Ale
to nie
więcej.
Znaczy, że w pierwszej sekundzie zaraz, będzie reakcja, ale to znaczy, że będziemy będzie wiedział,
teraz
co
pani
robić.
Barbara Brzezicka.
Muszę dołożyć, pani Basiu, jedno zdanie. Muszą być procedury, proszę. Zgadzam się, ale też muszą pani być Basiu. Chęci. A tych ewidentnie Tuskowi i Sikorskiemu zabrakło.
Panie pośle, pan też uważa, że nie ma dobrych chęci? Że co, Donald Tusk chciał zostawić tych wszystkich Polaków na pastwę
proszę
tej
pani,
wojny?
Ja się dowiedziałem prezesa Kaczyńskiego, że jestem otwartą opcją niemiecką, więc wie pan poseł może mówić równe rzeczy. W sobotę tak akurat miałem czas na lotnisku 2 godziny, więc oglądałem konwencję PiSu.
Dobra, a to
później,
się dobra, to później,
wie pan,
później,
ja sprawdzam rzecz od absurdum, no ale oczywiście, że trudno jest polemizować stwierdzeniem, że polskiemu premierowi nie zależy na sprowadzeniu polskich obywateli.
Pośle,
bo jest absurdalne.
Ale powiedział, że sobie sami wracali, więc
dobrze, ale
panie
prawda
pośle,
jest taka,
no,
że tak,
trzymajmy
po tym
się faktu.
Weekendzie...
Pan poda cytat, gdzie to powiedział, żeby ale... Pan poda cytat.
Wie pan co, tutaj nie będziemy się odpotywali, po programie
nie,
panu pokażę.
Nie, ale pan rzuca słowa,
po programie
słowa,
panu
no to ja się pytam.
Nie,
panie
pośle, nie było takiego, że mają sobie wracać sami. Natomiast prawda jest taka, że już po pierwszym weekendzie Polacy narzekali na brak kontaktu z konsulami i tak dalej. Prawdopodobnie ten kontakt był bardzo jakby... Popyt na ten kontakt był bardzo duży. Że infolinia MSZ-u tam czynna od którejś do 22. Pamiętam konferencję, pamiętam konferencję rzecznika MSZ-u w poniedziałek, która taka była też, no, nic konkretnego potem z niej nie wynikało. Dopiero się potem zaczęło. Pytanie, czy nie za późno? I czy procedury, tak jak pan patrzy na to z boku, bo ja wiem, że nie siedzi pan tam w ministerstwie, pana zdaniem są i działają, czy raczej nie działają?
Znaczy, nigdy nie będzie idealnych procedur, to po pierwsze. Po drugie, zawsze w tego typu sytuacjach, jeśli mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym, który nie dzieje się bezpośrednio, na przykład w Omanie, tylko niedaleko, naturalne są całkowicie reakcje ludzi, które są bardzo emocjonalne i bardzo nerwowe, które szukają jak najlepszego, jak najszybszego wyjścia z tej trudnej dla nich sytuacji. I to są pewne rzeczy, które nie są wyjściem, bo nie ma modelowych zachowań i modelowych procedur jest to po prostu nierealne. Nie taki jest świat skonstruowany. Tylko przypomnę jeszcze jedno, że początkowo na przykład Zjednoczone Arabskie mówiły wyraźnie, że oni zapłacą za pobyt dodatkowy w hotelach i należy się kontaktować z operatorami hotelowymi, operatorami wycieczek, że to państwo arabskie pokryje koszty. Pokazało się, że jednak są problemy z płatnościami. Mhm. Więc reakcje były, natomiast powtarzam raz jeszcze, nie ma idealnych modelowych rozwiązań w tego typu sytuacjach.
Panie pośle, od tego jest MSZ, żeby wypracował takie schematy, ale tutaj widzimy, że kolejny raz Donald Tusk i Sikorski nie poradzili sobie z sytuacją kryzysową.
Panie pośle,
nie poradzili
ja
sobie,
że pan
i do dzisiaj sobie nie poradzą.
Z pańskimi uprawnieniami interpelacje do ministra Sikorskiego,
ja
że panu szczegółowo wyjaśnił.
Już złożyłem, panie pośle.
No to się też czekam.
Złożyłem. Ja panu ją pokażę i będzie pan zaskoczony.
Ale ona jest w internecie i nie musi pan jej pokazywać.
Ale to ja panu pokażę, przeanalizujemy i panu udowodnię, że Sikorski i Tusk nie poradzili sobie
dobrze,
z tą sytuacją.
Panowie, znaczy to nie jest tak, że sobie nie poradzili i już sprawa jest zamknięta, bo ten problem nadal jest i cały czas Polacy są utknęli w tych krajach, no chyba nie dotkniętych bezpośrednio, bo stamtąd mówi się, że zostali ewakuowani ci, którzy byli w kontakcie z ministerstwem, natomiast jest tam bardzo wielu Polaków i to musi być nadal prowadzone, no w jakimś zakresie jest, ale jeśli na przykład do Bangkoku w tym tygodniu LOT wysyła 2 samoloty, to wiemy, że nadal będzie problem istniał, a tak szybko nie zostanie rozwiązany.
W Bangkoku nie ma wojny, więc muszą poczekać. Natomiast znajomi lecieli do Tajlandii, nie lecieli lotem, tylko lecieli po innymi połączeniami, korzystali z innego sojuszu lotniczego, nie ma żadnego problemu.
Mhm. Dzisiaj te samoloty, z tego co wiem, lotowskie, one akurat lecą po Polaków, nie wiozą w tamtą stronę żadnych pasażerów, bo rząd Tajlandii się na to nie zgadza, więc to jest tylko repatriacyjny lot. Bilety kosztują 5,5 tysiąca dzisiaj na głowę, co i tak, z tego co wiem, jest konkurencyjne w stosunku do cen, jakie dzisiaj są na tamtym rynku. No ale to taka właśnie jest sytuacja jak z tymi paliwami.
Pani wie lepiej, bo pani zna ten segment.
Jedno zdanie, pani poseł. Tutaj pani mówiła, że konflikt trwa niecały tydzień. Amerykanie mówią, że ten konflikt potrwa kilka miesięcy. To nie jest konflikt tygodniowy, dwutygodniowy, trzymiesięczny.
No i dlatego...
On może potrwać kilka dobrych miesięcy, jak nie
Panie
rok.
Pośle, ostatnio była mowa o 4 tygodniach,
teraz miesiące,
każdego dnia
okazuje się, że
jakąś
Iran zaskoczył siły zbrojne USA i Izraela. Jest dużo lepiej przygotowany na ten atak, niż się wydawało wywiadowi amerykańskiemu i tutaj nie będzie łatwiej sprawy i to może trwać.
Myśli pan, że błąd jednak w tej interwencji amerykańsko-izraelskiej?
No, to już jest pytanie bardziej do administracji Donalda Trumpa, nie do szeregowego posła Prawa i Sprawiedliwości.
No jak pan na to patrzy, to myślę,
jeżeli,
że trochę...
Jeżeli Iran był mocno zaangażowany w produkcję broni jądrowej i wszystko na to wskazywało, że niedługo mógłby wyprodukować broń jądrową, wówczas no, wydaje mi się, że to interwencja konieczna. Ale to jest jak gdyby moje zdanie. Ale mówię, to nie potrwa 2 czy 3 tygodnie, to może potrwać kilka dobrych miesięcy, jak nie kilkanaście.
Dobrze, to teraz przejdźmy do spraw zresztą już wywołanych przez posła Adamowicza, czyli do tej konwencji w Krakowie, w trakcie której poznaliśmy nazwisko kandydata na premiera w potencjalnym rządzie, w którym który był tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość. Kandydat nam dosyć znany, były minister Przemysław Czarnek. No i co, teraz się boicie jako rządzący takiego ostrego zawodnika, bo zawodnik jest dosyć ostry.
Pan Czarnek? Tak, bardzo ostry. Od jesteśmy per typ. Miał jego ostrości.
Okej.
Okay. Nie no, ale proszę państwa...
No i co? Jak
wybór
pan to ocenia?
Wybór pana Czarnka... Jest to reakcja na sytuację wewnątrz pisowską i pewne podziały, które tam istnieją. Zresztą bardzo naturalne chęć posiadania przywództwa. Natomiast jest to odpowiedź na to, co się dzieje w ogólnie na scenie politycznej, a mianowicie systematyczny, wolny, ale systematyczny spadek notowań Prawa i Sprawiedliwości i odpływ większości jego elektoratu do korony polskiej Brauna oraz Konfederacji Mencena. Tak? To jest ten przepływ elektoratu, przynajmniej jest około 30% na mniej więcej 20-22%. I ta ostra, bardzo ostra retoryka, jak mówię, oglądałem przemówienie pana Kaczyńskiego i większość przemówienia pan Czarnka, no to jest chęć odbicia elektoratu, który odszedł od Prawa i Sprawiedliwości.
Ale
powędrował. Zobaczymy w czasie, tak? Co wcześniej, żeby mówić. Natomiast no, tam wyraźnie mamy do czynienia z licytacją ideowo-polityczną, poza jednymi wątkami takimi antysemickimi. Tego do tej pory w PiS-ie na razie nie ma. Natomiast zobaczymy. No ale mówię, to jest chęć odbicia przede wszystkim elektoratu. Natomiast merytorycznie no to należy naprawdę przeanalizować dobrze to, co mówił prezes Kaczyński oraz to, co mówił pan Czarnek. No wie pani, wczoraj nastąpił rekord świata, OZE-SROZE usłyszeliśmy od pana Czarnka w sobotę.
To cytat był?
Tak, to jest cytat był, a wczoraj się okazało, że pan Czarnek ma zamontowany od kilku lat na dachu
fotowoltaikę. Nie jest tego zadowolony.
Jak niezadowolony? Nie działa?
Dzisiaj rano w Radiu Z mówił.
Ale
nie jest tego zadowolony i będzie to demontowany.
Akurat kompromituje pana Czarnka, jeżeli nie, tak powiedział.
Nie, no ale miał prawo zakupić, ale
raz
nie wiedział, jakie będą
koszty. Srozę, a jednocześnie ma fotowoltaikę.
Nie, no panie pośle, błagam się. To jest tak jak z Gowinem, że głosował, ale się nie cieszył.
Panie pośle, no kupuje pan jakiś produkt i
po jakimś czasie...
Ale ja nie kupił wczoraj, to czemu go nie zdemontował rok temu czy 5 lat temu?
Dobrze, kupuje pan produkt, dopiero po czasie jest pan zadowolony.
Dobra, zostawmy pani Michajłow, zostawmy fotowoltaikę. Tam była, powracamy do węgla kamiennego. Powracamy do węgla kamiennego, tylko i wyłącznie węgiel kamienny, a nie z OZE i SROZE. Panie
Oczywiście.
Pośle.
Pełna zgoda.
To was, panie pośle, pełna to was zgoda. Rząd w roku bodajże 21.
Dobrze, pan poseł Adamowicz mówi o węglu
zdanie.
I kończy wątek.
To was rząd, panie pośle, w roku bodajże 21. podpisał porozumienie społeczne z górnikami przewidujące likwidacji polskiej kopalni do 49 roku. Zapomnieliście o tym?
Nie, nie zapomnieliśmy
za
o
czasów
tym.
W 8 lat zlikwidowano około 10 kopalń.
I to są likwidowane
i takie są fakty. Dyskutujmy merytorycznie.
Dobrze,
takie są fakty.
Barbara Brzezicka, czy wytypowanie tego kandydata Przemysława Czarnka ma pani zdaniem i będzie miało jakieś znaczenie polityczne dla ogólnej sytuacji w Polsce? Nie mówię tylko o samym PiS-ie.
Oczywiście. Tak, po pierwsze, to jest koniec mitu jakiegoś socjalnego PiS-u w stylu Beaty Szydło, czy nawet Mateusza Morawieckiego.
Mateusz Morawiecki socjalny?
Bardziej na pewno niż Czarnek, właśnie o to chodzi. Tak? To nie jest PiS, który cokolwiek zrobi dla ludzi, bo Czarnek jest tutaj prawicowy gospodarczo, to jest właśnie trumpista, który absolutnie nie będzie wprowadzał reform w stylu 500+, tak jak mieliśmy to za pierwszego PiSu. Więc tutaj nie łudźmy się. Druga rzecz, i to jest dosyć przerażające, kolejna partia w Polsce przesuwa się w stronę skrajnej prawicy i w stronę w ogóle na prawo. Wcześniej takie przesunięcie widzieliśmy w PSL-u. Teraz mamy PiS, który przesuwa się na prawo. Następna oczywiście będzie Platforma, która nie będzie już miała twarzy Rafała Trzaskowskiego, tylko będzie miała twarz Radosława Sikorskiego, który jest zdecydowanie bardziej na prawo. I Konfederacja wygrywa na każdym z tych ruchów. Bo wiemy, jak to wygląda w innych krajach. Każde przymilanie się do skrajnej prawicy, każde piwko z Mencenem powoduje nie wzrost tego, kto to piwko pije, tylko tego oryginału, a nie podróby po prostu. Widzimy to w Niemczech, na przykładzie AfD, widzimy to we wszystkich krajach i ten ruch jest przerażający i absolutnie trzeba walczyć o ruch w drugą stronę, o prawa człowieka, o gospodarkę, która nie będzie zostawiać ludzi na lodzie, bo tutaj w tym momencie już tak nie, na pewno PiS nie jest tą opcją, a ludzie głosowali z taką nadzieją, tak, mniej lub bardziej zrealizowaną. Akurat jeśli chodzi o program 500+, ja uważam, że powszechne świadczenie rodzicielskie jest bardzo dobrym rozwiązaniem i potrzebujemy tego rodzaju wsparcia. Natomiast tego absolutnie po PiSie już nie można się spodziewać, jeżeli jego twarzą jest Czarnek.
Pan poseł Kowalski, zgadza się pan, że to
się pani radna bardzo dziwi, powiem szczerze. Pani się radna bardzo dziwi, natomiast co mam skomentować? Mam
wybór, ale kiedy się pan zdziwi?
Że to jest zły kierunek, no ale to zobaczymy za kilka miesięcy.
Że nie będzie socjalnej twarzy Prawa i Sprawiedliwości.
Absolutnie się z tym nie zgadzam. Jesteśmy partią, która zawsze wspierała Polaków, zawsze, tak jak powiedziała na początku programu, wprowadziła tarczę antyinflacyjną, zerowy VAT na energię.
Zgodziła się na Zielony 5%. Ład, na Mercosur,
nie zgodziła się na Mercosur, pani redaktor. Warunki negocjacji Mercosur kilka lat temu były zupełnie inne, niż dzisiaj on wszedł, tak? Minister Krajewski nawet nie czytał tej umowy, bo żeśmy go zapytali, nie wiedział, co jest w tej umowie i on po prostu forsował, a dzisiaj udaje, że wszystko jest okej. Mamy pierwszą skażoną wołowinę już w Europie, która pochodzi z Ameryki. Niedobrze, ale to właśnie nie jest dobrze.
Panie pośle,
ale to nie jest dobrze. To jest właśnie,
ale mamy skażone różne inne rzeczy i to jest dowód na to, że
z Ameryki Południowej, która idzie w ramach Mercosur, więc nie wiem, czy pani,
może nie
powinniśmy dobrze,
niczego
pani poseł,
kupować.
Pani redaktor.
Dobrze,
ale jeżeli pani,
wracając
jeżeli pani,
do oceny
dla pani jest
kandydata.
Dobrze, że skażona wołowina, no
nie,
to
no,
ja
proszę pana,
tylko
no wiadomo,
mogę pani
że nie jest dobrze, ale to nie jest dowód na to.
Pani nie mówi, że dobrze, bo to nie jest dobrze.
To jest dobrze, tylko uważam, że
to jest uderzenie w polskich rolników, w polską przedsiębiorstwo. Oczywiście tak.
Partia skażonej wołowiny jest uderzeniem w polskich rolników.
Ale to jest początek, pani redaktor.
Dobrze. Dobrze, a wracając do waszego kandydata?
Wyśmienity.
Wyśmienity. No
znaczy,
dobrze.
Pani, że mogę powiedzieć, pani.
Ale chwileczkę, no pani.
Nie powiedział pan wyśmienity i skończył pan zdanie.
Wyśmienity, ale wziąłem oddech, żeby.
To teraz uzasadnienie wyśmienitości. O.
Panie, nikt, kto miał dzieci w szkole w czasach Czarnka, nie będzie.
Czytał lektury. Czytał lektury, miał zadaną pracę domową. I dzisiaj 90% nauczycieli chce powrotu prac domowych do szkół. Takie są efekty rządów.
Ale chyba programu Willi Plus dla swoich.
Ale nie ma żadnych zarzutów.
Ja wiem, ja się dziwię, że nie ma zarzutu.
Ale czemu się pani dziwi?
Ale historie,
to jest
które
to jest
pokazywało wielu dziennikarzy.
Jeżeli prokurator nie stawia zarzutów i 2,5 roku prowadzi śledztwo, z którego nic nie wynika, to jest wyimaginowany problem Willi Plus. Nie ma żadnej Willi Plus, bo nie ma żadnych zarzutów, nie ma żadnych oskarżonych.
To, że nie ma zarzutów, nie znaczy, że nie ma...
będzie.
Nie, chwileczkę.
Nie wiem, czy będą, czy nie będą. To różnie bywa. Natomiast wszyscy to czytaliśmy, widzieliśmy, jak organizacje dostawały majątki,
jest wymiar
obiekty i co w nich robiły.
Proszę pokazać mi, jakie majątki, jakie obiekty, kto komu przekazał.
Znaczy, ja bardzo chętnie... teraz jest
nie, po programie zostanę dobrze. I pani mi pokaże, jakie majątki, jakie obiekty.
Dobrze.
Powtarzam, na dzień dzisiejszy prokuratura Donalda Tuska,
taka, że nie ma...
Adama Bodnara i ministra Żurka, która się tym zajmowała od razu po przejęciu władzy, bo do dzisiaj, po 2 latach od przejęcia władzy, nie ma żadnego zarzutu i nie ma żadnego prowadzonej postępowania, pani redaktor.
Jest postępowanie prowadzone.
Nie ma. Proszę mi pokazać sygnaturę akt. Nie ma. To jest wyimaginowany problem,
dobrze,
wymyślony przez Donalda
Adamowicz.
Tuska.
Wymyśliliście sprawę Willi Plus, ale dobrze.
Nie, słuchajcie, bo tu trzeba było każde zdanie.
Dużo wątka. Ja wiem, że
za dużo wątków.
Należałoby, że tak powiem, prostować. Dobra, ja spróbuję z dwoma sobie poradzić. Drogi panie pośle, zwracam się do pana posła Prawa i Sprawiedliwości. Wasz prezydent, czyli pan Nawrocki,
nie, to jest przyznać wszystkich Polaków. Panie pośle,
Piotr Adamowicz mówi, może mówić, co chce.
Chyba, że pan nie jest każdy Polakiem, może no, mówić tak pan powiedział, opcja niemiecka na początku, więc chyba prezydent Kaczyński miał rację.
Dziękuję bardzo.
Bo mówi pan nasz prezydent, a ja mówię prezydent wszystkich Polaków.
Ale pan poseł ma prawo mówić, co chce, niech pan da spokój.
Ale niech pan poseł nie obraca prezydenta.
Nikogo nie obraża.
Nie, no nasz prezydent, nie jego, no więc ja nie wiem. Nie jest pan Polakiem? Ma pan inne obywatelstwo, nie polskie?
Teraz,
panie Piotrze, nie ma pan polskiego obywatelstwa?
Proszę pana, mam polskie
no to jest też pana prezydentem.
Dobrze.
Karol Nawrocki.
Formalnie
Piotr Adamowicz.
Nie formalnie. Ale nie ideowo politycznie. Nie oszukujmy się.
Formalnie i prawnie.
Panie pośle, będę musiała wyłączyć mikrofon. Jak
pan Nawrocki.
Bo teraz mówi Piotr Adamowicz. Bardzo i za pan chwilę jak poda jakieś zdanie, to pan będzie dyskutowany argumenty, bo nie, na razie no
ja
nie ma argumentów.
Z bredniami nie chce mi się dyskutować. Ale dobra, posłucham. Słucham, panie pośle.
Dziękuję za uprzejmość pod tytułem Brednie, drogi panie pośle.
No, niestety tak na to wygląda.
Pan Nawrocki, bardzo taki ekspansywny.
Teraz Piotr Adamowicz.
Bardzo taki ekspansywny polityk, chcący zejść na scenie między. Jak to nie jest politykiem?
Jest prezydentem. Nigdy nie
panie
był politykiem.
Panie pośle, przywołuję pana
prezydent
do porządku
jest politykiem,
po
to pan żartuje.
Nie, nie jest politykiem,
panowie,
jest prezydentem.
Panowie, ale co będziecie teraz
nie jest
sobie
żadnej partii, nie należy do żadnej partii politycznej.
Formalnie nie należy idowo politycznie związany, związany z wami, z Konfederacją, nie oszukujmy się.
Jest prezydentem Polski.
Co, prezydent Nawrocki załatwił pani Melonii? Sprawy Mercosuru i budowanie przyszłości
Bogu.
Kompletnie nic.
Nic prezydent
kompletnie nic nie załatwił. To a propos Mercosuru, proszę pana. Natomiast do pani rady, droga pani. Ja bym panią poprosił, pani kiedyś przy okazji przeanalizowała wyniki głosowań w Sejmie partii Razem, która niejednokrotnie w sprawach rzeczywiście istotnych głosuje z Prawem i Sprawiedliwością.
Nie, no głosuje w dobrych projektach.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz.
Z poglądami, tak. Posłowie partii Razem głosują zgodnie z poglądami i programem w przeciwieństwie do państwa, że po prostu głosujecie przeciwko sobie, bo się nie lubicie.
A jak pani wytłumaczy wtedy właśnie u was w partii działania pani Matysia, która głosowała przeciwko uchwale potępiająca agresję Rosji na Ukrainę?
Kończę ten temat. Kończę ten temat, bo za szeroko nam się tutaj to rozlało.
Ale dyskusja, świetna dyskusja. Teraz,
Paulina Matysiak nie jest członkiem partii.
Ale wtedy głosowała, była członkiem partii.
Ale każdy poseł ma wolny mandat, ma prawo głosować jak uważa.
Dobrze, ja teraz chciałam państwa zapytać, jak będzie z programem Safe i z pożyczką? Pan Piotr Adamowicz, co pan uważa, jak to czym to się skończy?
Na razie remis bokserski jest wskazaniem, że będziemy mieli weto pod pseudoargumentacją Save zero, pieniądze za darmo, co jest kompletną nieprawdą.
Ale pan jest przecież pan
teraz
nie jest
finansistą.
Piotr Adamowicz nie jest finansistą i niech się na ten temat
nie wypowiada. Teraz Piotr Adamowicz, czy pan mnie słyszy?
Że nie jest finansistą.
Czy pan mnie słyszy? Teraz Piotr Adamowicz.
A ja panu
za chwilę pan
wytłumaczę,
będzie.
Na czym polega różnica
dobrze,
między Save 11
Piotr
a
Save. Ale pan tłumaczy,
tak, niech pan opowiada, że...
W przeciwieństwie do pana ja skończyłem studia ekonomiczne.
I to ja się cieszę.
Więc panu dokładnie to wytłumaczę.
A da pan szansę powiedzieć cokolwiek, czy nie?
To znaczy, ja nie wiem, czy pan był w Porozumieniu Centrum, ale dawny, stary, wybitny działacz Porozumienia Centrum, obecnie prezes Glapiński, bardzo dobry znajomy prezesa Kaczyńskiego.
Dzięki niemu mamy niską inflację, panie
prezesie.
Tak, te 30%.
Dzięki niemu mamy dzisiaj niską inflację. Moim zdaniem
będzie weto.
Proszę wyłączyć mikrofon teraz panią realizatorkę. Proszę na chwilę wyłączyć mikrofon panu posłowi, bo ja bym chciała usłyszeć, co powie pan poseł Adamowicz. Proszę bardzo.
Szanowni państwo.
Teraz poseł Adamowicz.
Nie, no proszę włączyć chwilę... panu Rucińskiemu mikrofon, uspokójcie się.
Ale bo, proszę państwa, albo rozmawiamy o czymś konkretnym, albo takie wymianki bezsensowne.
Znaczy, nie, no, powtórzę moją opinię. Tak. Remis bokserski wskazuje, że raczej będzie weto, połączone z taką oto narracją, że jesteśmy bardzo bogaci i sobie poradzimy bez pożyczki 3% spłaconej przez wiele lat. Oczywiście przy pomocy bardzo kreatywnej księgowości i zobaczymy, co dalej. No, mają być jakieś konkrety przedstawione w tym tygodniu, bo na razie to, co przedstawił prezydent Nawrocki z prezesem Glapińskim, to jest takie hasłowo narracyjno. My sobie poradzimy sami, jako Polska i Polacy, nie potrzebujemy pieniędzy. Przypominam, prezes Glapiński, krótko, panie pośle, do pana profesora Rucińskiego. 6,5% kredytu koreańskiego na zakup uzbrojenia i wtedy pan Glapiński nie mówił, że ma jakieś wolne pieniądze pod tytułem 0% oprocentowania. Nagle objawiły się jakieś pieniądze, nie wiadomo skąd, w rezerwie.
Kowalski, takie same były możliwości jak i dzisiaj. Ten sam bank, ten sam prezes, te same rezerwy trochę niższe.
Ja mam pewne zaufanie do prezesa Glapińskiego, bo właśnie dzięki jego polityce monetarnej, fiskalnej dzisiaj inflacja jest na niskim poziomie. Dzisiaj bank centralny zgromadził ponad 550 ton złota. W 2020 roku uncja złota kosztowała około $2000. Dzisiaj mamy 5,5, czyli mamy wzrost wartości tego złota o 150%, ona ma zabezpieczać obligacje państwowe. Ja bym dużo bardziej wolał zaciągać kredyty w złotówkach, ponieważ zarabiam w złotówkach, a nie w euro, bo nie wiem, jaki będzie kurs euro za 10, za 15, już nie mówiąc o 40 latach. Ja tylko przypomnę o frankowiczach. Ja jestem w grupie, która prowadzi ustawę frankową. Rozmawiam ze środowiskami społecznymi, jeżeli chodzi o poszkodowanych ludzi przez frankowiczów. I oni zostali nabrani przez banki. Dzisiaj możemy mieć podobną sytuację, bo z całym szacunkiem do państwa, nie wiemy, jaki będzie kurs euro za 10, za 15, za 20 lat. To jest pierwsza rzecz.
Druga rzecz. Kredytów jest?
Nie, panie pośle, żadnego ubezpieczenia nie będzie. Frankowicze też byli ubezpieczeni i co? Dzisiaj siedzą na salach sądowych w pierwszej czy drugiej instancji. Powiem więcej. Dzisiaj mamy taką sytuację, że my możemy decydować, na co te 185 miliardów złotych wydamy, tak? Możemy kupić sprzęt koreański, amerykański, również zachodnioeuropejski. Ja nie neguję. Pewnie część tego sprzętu jest dobra. Ale powiem więcej, nie będziemy uzależnieni żadnym mechanizmem warunkowości. Bo panie pośle, na przykład teoretycznie... Jest mechanizm, oczywiście, jest zapisany w ustawie. Jest, ja pani to też pokażę
Taki sam,
że za półtora roku zmieni się rząd, na przykład teoretycznie, będzie rząd szerokiej prawicy w Polsce i urzędnik w Europie powie... No to panie pośle, zobaczymy. No, ja uważam, że będzie, pan nie, no mamy prawo do własnego zdania. I wówczas tak zaciągniemy kredyt...
Czy prezydent zawetuje?
Zaciągniemy kredyt w euro i urzędnik w Europie powie tak, słuchajcie, w Polsce nie ma znowu praworządności, więc wstrzymujemy finansowanie tego. Co zrobi prezydent?
Mhm. Chciałby pan, żeby zawetował?
Przede wszystkim tak, jutro przedstawi swoją propozycję z Glapińskim o godzinie 15 w pałacu. Jest zaproszony na to premier Tusk, premier Kosiniak-Kamysz, pewnie też minister Andrzej Domański. Zobaczymy.
Będzie o czym rozmawiać dalej.
Jasne.
Barbara Brzezicka.
Znaczy, to w ogóle jest fałszywa alternatywa, bo absolutnie powinniśmy wziąć pożyczkę safe. Ona jest bardzo korzystnie oprocentowana, lepiej niż kredyty, które braliśmy w Stanach Zjednoczonych czy Korei.
Zero?
Mówię o tym safe programie europejskim. Powinniśmy absolutnie jako Europa, bo my też tu jesteśmy urzędnikami w Europie, czy tam nasi urzędnicy są tak samo urzędnikami w Europie, jak ci w Niemczech czy we Francji. To jest organizm, który my współtworzymy i absolutnie jako Europa w momencie, kiedy Stanom Zjednoczonym coraz mniej można ufać jako sojusznikowi i to już jest dla wszystkich oczywiste, chociaż moim zdaniem powinno być oczywiste już 2016 roku, za pierwszej kandydatury Trumpa. Natomiast to nie wyklucza odważnego myślenia. Rozumiem, tak jak ja rozumiem propozycję prezydenta Nawrockiego, chodzi o przeksięgowanie zysków na wartości złota, prawdopodobnie. Oczywiście potrzebne zmiany w prawie. W każdym razie nie wykluczajmy żadnej opcji. Potrzebujemy inwestować w energetykę i nie w węgiel, który oprócz tego,
że
to się skończy, ale w energetykę atomową, bo to jest jedyny kierunek, który zapewni nam bezpieczeństwo i stabilność i nie możecie przed tym uciekać i bić się tutaj po głowie,
ale
kto ma rację,
ja
tylko
uważam,
musimy wspólnie, odpowiedzialnie i odważnie myśleć o przyszłości.
Bardzo dziękuję i moje ostatnie zdanie, tak na szybko, 21 listopada 2025 roku, Villa Plus, prokuratura przedstawiła zarzuty pierwszym dwóm osobom, to szefowie Integry. Barbara Brzezicka, Piotr Adamowicz, Michał Kowalski, bardzo serdecznie wam dziękuję, do zobaczenia
dobrego
i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Strefa politycznie kontrolowana.